Od północy jest 12 dzień września roku pańskiego 2018, a my jesteśmy wciąż w trasie. Radio Wnet, jedyne radio w drodze. Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego. Dzisiaj 58 dzień naszych peregrynacji. Jesteśmy w pięknym Zwierzyńcu i witamy kogo? Witamy Jana Czochrę. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Jak rozmawiałem z panem dyrektorem Andrzejem Tittenbrunnen, który będzie naszym głównym gościem dzisiejszego poranka. Będziemy rozmawiać o Roztoczańskim Parku Narodowym, czy z panem wicedyrektorem Tadeuszem Grabowskim. Mówię, no ale jak tytułować pana Jana Czochrę? Panie redaktorze, panie Tomku, Jan Czochra to Jan Czochra, to człowiek i instytucja. Jak ktoś coś nie może, albo coś trzeba, to bierzemy Jana Czochrę. Jak to jest być człowiekiem, instytucją w Zwierzyńcu?
No, trudno powiedzieć, po prostu wrosłem tutaj, moje korzenie stąd pochodzą, tu się urodziłem.
No ale właśnie, ciekawa opowieść z narodzinami Jana Czochry, człowieka instytucji miasta Zwierzyńca, Zwierzyńca Ordynackiego.
No właśnie, urodziłem się w tym Pałacu Plenipotenta, w tym miejscu, w którym jesteśmy w tym momencie.
Jest gabinet pana dyrektora.
Gabinet pana dyrektora, tu w tym miejscu była izba porodowa, kiedyś taki mały ośrodek zdrowia, szpitalik, i tutaj przyszedłem na świat.
No proszę, i jest. Przyszedł na świat po to, żeby być gościem 58. wyjazdowego poranka Wnet, kiedy wracamy do źródeł. No właśnie, powrót do źródeł, dla mnie taki sentymentalny, bo przecież to jest ten mój taki heimat, jak to mówią osoby mieszkające za Odrą i Nysą. Taka moja mała, prawdziwa ojczyzna. Natomiast wracając do tego, co związane jest z pana też rysem zawodowym, czyli i pedagog, nauczyciel, dyrektor zespołu szkół, no trzeba powiedzieć, że martwi mnie jedna rzecz, że widzę coraz mniej młodych ludzi na Roztoczu, na Zamojszczyźnie. Mam zły timing, czyli po prostu, nie wiem, patrzę, przeglądam się na skwery i lace ulice w złym czasie, czy rzeczywiście tak jest, jak myślę?
Tak, niestety obserwuję straszny niż demograficzny. U mnie w szkole w przeciągu 15 lat mam 900 uczniów mniej. Nie 90, 900, ponieważ jak powstawały gimnazja, miałem 160 osób w roczniku. Dzisiaj w całej gminie Zwierzyniec dzisiaj jest 50 kilka osób w roczniku, czyli 100 uczniów mniej w każdym roczniku, 9 roczników, to jest 900 uczniów. Jest no bardzo, bardzo mały ten wskaźnik urodzin. Tak się kształtuje teraz na powiedzmy około 50 urodzin w ciągu roku w całej gminie Zwierzyniec.
Program 500+ jest zasady, natomiast chyba tutaj, jeżeli chodzi o Zamojszczyznę, jakoś tutaj nie działa, bo jednak chyba mniej jest tych też noworodków.
Na razie tego nie widać. Może w przyszłości coś się zmieni, natomiast na razie nie odczuwamy tego.
A jaka jest tutaj ludność okoliczna zwierzyniecka? Ja zawsze mówię, że Roztocze kojarzy się z taką czerstwością i z tym wielkim optymizmem życiowym. Niektórzy mówią, że być może jest to wpisane w te nasze roztoczańsko-zamońskie losy, czyli hekatomba I wojny światowej, II wojny światowej, czasy partyzanckie, wysiedlenia, nasiedlenia. I chyba to jest takie jedyne miejsce, gdzie w takim bliskim siebie trójkącie mieliśmy historycznie trzy obozy zagłady. Bo tak, Lublin, Majdanek, Bełżec i Sobibór. Wiele osób zapomina o tym, ale jednak ta nasza Zamojszczyzna jest w cieniu tych tragicznych, pachnących śmiercią wydarzeń.
No niestety tak. Jeszcze trzeba powiedzieć, że w Zwierzyńcu również był obóz przejściowy. Jeniecki obóz przejściowy, gdzie bardzo dużo dzieci było więzionych w tym obozie. I moja szkoła, moje gimnazjum nosiło imię Róży Zamojskiej, Anioła Dobroci, bo tak była nazwana ta kobieta. Bardzo dużo dzieci ta pani ordynatowa uratowała z tego obozu, wykradając, wykupując, ochronkę stworzyła dla dzieci, także zacna, zacna kobieta.
No właśnie, dlaczego gdzieś tam ci, którzy zajmują się historią, nie mówię o nas, o Zamościanach, Roztoczanach i tak dalej, ten wycinek historii gdzieś jest przemilczany albo nienagłośniany, bo przecież dla mnie osobiście sprawa dzieci Zamojszczyzny to jeden z takich najbardziej okropnych historii, które Niemcy, okupanci niemieccy, zrobili w Polsce podczas II wojny światowej.
No tak, nie możemy o tym zapomnieć, zresztą moja szkoła, szkoła podstawowa nosi imię Dzieci Zamojszczyzny. Bardzo się to wiązało z imieniem gimnazjum, które niestety już nie będzie, jest ostatni rocznik, bo nosi jeszcze imię Róży Zamojskiej i Dzieci Zamojszczyzny, więc tutaj nie możemy o tym zapomnieć. Nie możemy o tym zapomnieć. Nasza tutaj, ta mała ojczyzna, jak pan powiedział, doświadczyła tych niesamowitych przeżyć, bo pacyfikacja Soch, pacyfikacja miejscowości Wywłoczka, także naprawdę nie możemy o tym zapomnieć.
I ziemia bohaterska, to o czym rozmawialiśmy już z panem Tadeuszem Grabowskim, wicedyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego. Nie Podhale, drogie słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet. Nie ziemia świętokrzyska, ale Zamojszczyzna. To była ojczyzna działań partyzanckich, począwszy od pierwszej bitwy partyzanckiej na terenach okupowanych przez Niemcy, nie nazistów, dziwnych kosmitów, najeźdźców z kosmosu, tylko niemieckich okupantów, Niemców, bo to przecież była wojna, grudzień roku 1942, drugiego, a potem luty. Pierwszy, drugi luty, Zaboryczno, potem Róża, a potem już mnóstwo potyczek, walk i rzecz bardzo ważna. Okazało się, że do roku 44 ci wszyscy partyzanci spod różnych bander, wierzeń, przekonań politycznych współpracowali ze sobą zgodnie. Nawet radziecka partyzantka, bo nie dochodziło do jakichkolwiek walk, nie zdarzyło się do 44 roku, do tak zwanego wyzwolenia, jakiekolwiek działania partyzantów przeciwko partyzantom. To też jest ciekawa, chociaż przemilczewana karta naszej historii.
Tak, z przekazów wiemy, tak jak co pan powiedział, że nasi dziadkowie mówili, że ta współpraca była i przede wszystkim był jeden wróg, tylko najeźdźca niemiecki, a nie szukano wrogów między sobą.
Walczono też z bandytami ukraińskimi. Nie mówimy o dobrych Ukraińcach, którzy tutaj mieszkali. Trzeba też powiedzieć, że często w tych akcjach pacyfikacyjnych bandyci z ukraińskiej powstańczej armii też mordowali Ukraińców, którzy współpracowali, pomagali, ostrzegali. To też jest takie smutny rys tego naszego pogranicza.
No niestety jesteśmy umiejscowieni właśnie blisko granicy, obecnej granicy z Ukrainą. I te macki takie tej bandy UPA sięgały tutaj też do nas na to środkowe Roztocze.
Dość powiedzieć, że jeszcze w 1947 roku dochodziło do krwawych tak zwanych ekspedycji, jak to mówili ci strilkowcy. Mówimy to troszeczkę tutaj z pogardą o tych bandytach, nie prawdziwych Ukraińcach, którzy bratnio wspierali i pomagali naszym rodakom na Wołyniu, bo o takich przykładach, przypadkach też mówimy. Panie Janie, Jan Czochra, człowiek, instytucja, pedagog, nauczyciel, dyrektor zespołu szkół, moim państwa gościem. Natomiast też trzeba powiedzieć, że jeszcze w 1947 roku i w Lubyczy Królewskiej, i w Narolu dochodziło do krwawych mordów i to pogranicze wciąż było w ogniu. Ale aby powiedzieć coś optymistycznego, no to trzeba rzec jedną, że Zwierzyniec jest coraz piękniejszy, choć cały czas zachowuje ten kształt tej ordynackiej Kinderstuby. Mówię to z dumą, bo przecież to było serce ordynacji zamońskich. A z drugiej strony pięknieje i wie pan co, wydaje mi się, że mimo, że jest prawie już połowa września, bo dzisiaj 12 dzień września roku pańskiego 2018, to ci turyści jakby zostawali w tym Zwierzyńcu. Wciąż się kręcą po tych deptakach, idą w kierunku stawów Echo, bo wczoraj taką sentymentalną peregrynację z moim wydawcą i realizatorem dzisiejszego programu, Karolem Smikiem, odbyliśmy. Coś się dzieje cały czas i to miasteczko, piękne ordynackie miasteczko, wciąż żyje i tętni życiem, mimo jesieni, bo to już jest po sezonie na Roztoczu.
Tak, oczywiście po sezonie, niemniej jednak jest sezon na grzybobranie, mnóstwo pięknych lasów i bardzo dużo ludzi się przemieszcza, ścieżki rowerowe, kajakowe, także coraz więcej turystów przyjeżdża, obserwuję ze Śląska, ponieważ drogi komunikacyjne się zdecydowanie poprawiły, mamy autostradę już do Przeworska i tutaj bardzo, bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie ze Śląska, Krakowa, coraz więcej.
A młodzież, patrząc okiem pedagoga, chce zostawać tutaj, czy jednak woli do wielkiego świata?
No, tym początkowym okresie chcą, pomimo tego, że mamy wspaniałą szkołę średnią na terenie Zwierzyńca, to jednak chcą wyfrunąć dalej i szkoły średnie do dużego miasta, Zamość, Biłgoraj, a później studia. I część powraca, ale duża część niestety nie wraca tutaj, tylko wyfruwa gdzieś tam do dużych właśnie aglomeracji.
A co pan myśli o pomyśle posła doktora Jarosława Sachajko z Kukiz 15, który jest kandydatem na fotel prezydenta Zamościa, żeby właśnie wreszcie stworzyć w Zamościu uniwersytet z prawdziwego zdarzenia, żeby te nasze dzieciaki, ta nasza młodzież zostawała tutaj?
Bardzo dobry pomysł. Uważam, duża aglomeracja i na pewno to środowisko akademickie by spowodowało, że duża część młodzieży zostałaby tutaj, na naszym terenie.
Więc coś optymistycznego być może się zmieni. Pozdrowienia, Jan Czochra, bo dzisiaj mamy taki dzień mniej rozpolitykowany, bo jesteśmy w sercu ordynacji zamojskich, jesteśmy w Zwierzyńcu, nadajemy z patio na pierwszym piętrze Pałacu Plenipotenta, gdzie teraz jest siedziba Dyrekcji Roztoczeńskiego Parku Narodowego. Kogo Jan Czochra, człowiek, instytucja, chce pozdrowić?
Pozdrawiam słuchaczy, pozdrawiam wszystkich miłośników przyrody i zapraszam wszystkich tu do Zwierzyńca na nasze wspaniałe Roztocze.
Nic dodać, nic ująć. Jan Czochra był gościem Poranka Wnet w 58. dniu naszej podróży do źródeł. Dzisiaj stacja Zwierzyniec. Do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia. Cieszę się bardzo, bo zobaczyłem mojego szefa, jak to brzmi dziwnie, jeżeli słucha mnie Krzysztof Skowroński, szef pielgrzymkowy, ksiądz Błażej Górski, dziekan, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena, za niespełna 7-8 minut będzie moim państwa gościem. Natomiast przed chwilą formacja U2, Sunday Bloody Sunday, z krążka War, rok 1983, i to wspominając, i złożyło się tak metaforycznie z tym wszystkim, co tutaj a propos II wojny światowej działo się na tym naszym pięknym, cudnym Roztoczu. Słuchacie Radia Wnet. Wracamy do źródeł. Dzień 58. Stacja Zwierzyniec. A w Poranku Wnet będziemy rozmawiać o zakupach dla armii z byłym wiceministrem obrony narodowej Bartoszem Kownackim. Rozmawia Łukasz Jankowski.
Polityka zakupowa polskich sił zbrojnych. Jak pan poseł myśli, na czym by polegał ten cały ambarans z zakupem okrętów wojennych na antypodach w Australii?
Panie doktorze, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że my w trakcie, kiedy jeszcze byłem wiceministrem obrony narodowej, prowadziliśmy analizy dotyczące możliwości pozyskania tych korwet, bo oczywiście to było warte rozważenia i warta do głębszej analizy, ale po już wizycie także przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej w Australii okazało się, że nakłady, które byłyby poniesione na modernizację, na remont tych korwet, byłyby na tyle duże, że warto się zastanowić, czy nie lepszym rozwiązaniem, skoro kupiliśmy stocznię marynarki wojennej i ona ma duże moce produkcyjne, mamy szereg innych państwowych stoczni, a także dobre prywatne stocznie, czy jednak nie lepiej te miliardy złotych wydać w polskim sektorze stoczniowym. I to jest podstawowa decyzja. Ją trzeba było rozważyć i rozumiem, że tutaj pewnie jakaś różnica zdań była, ale jednak oceniono, że ważniejszy jest sektor stoczniowy niż chwilowe bezpieczeństwo, dlatego że dzisiaj walkę, dzisiaj wojnę toczy się nie tylko poprzez samoloty, czołgi i dobrą piechotę, tylko w pierwszej kolejności na polu ekonomicznym, czyli silnej gospodarki. My musimy budować silną polską gospodarkę i tam, gdzie można stawiać na polskie stocznie, na polski przemysł zbrojeniowy, na polskie fabryki, a nie na być może bardzo dobre sprzęt, ale jednak z zagranicy, z którego polski przedsiębiorca niewiele uzyskał.
To jak to się stało, że polski rząd musiał zawracać prezydenta z ministrem obrony, mimo że już państwo w swoich analizach doszli do wniosku, że jednak ten zakup nie jest optymalny dla polskiej armii?
Mi trudno, to jest pytanie do pana prezydenta, do pana ministra. To oni wiedzą, jakie później były analizy robione. Być może było tak, że te nasze analizy jeszcze nie były w pełni kompletne, były sporządzone następne. Być może ta sytuacja do końca się ważyła, bo tak jak powiedziałem, powiedziałem, ona nie była jednoznaczna. Dla jednego i drugiego rozwiązania były pewne możliwości do przedsięwzięcia. W naszej ocenie przeważa koncepcja stawiania na polski przemysł stoczniowy, ale być może jeszcze te ostatnie dni tworzą jakieś analizy i być może pojawiły się jeszcze nowe okoliczności, które spowodowały, że tą decyzję zmieniono i przychylono się do tego, co my rok wcześniej proponowaliśmy.
Ale na dzień 9 stycznia, więc 18 roku, kiedy pan odchodzi z ministerstwa, decyzja była taka, nie opłaca się.
Nie opłaca się, jeżeli byśmy rozważali nabycie takich korwet, trzeba było podjąć szereg różnego rodzaju innych działań, które chyba nie były podejmowane, bo uznano, że one byłyby trochę przesadzone, tak powiedzmy skórka za wyprawkę.
Udało się duży kontrakt pozyskać dla systemów artyleryjskich dla polskiej armii. Mają przyjechać odpowiednie haubice, ale na zasadach rumuńskich. To jest optymalny system dla polskiej armii.
Ja jeszcze nie słyszałem, żeby te decyzje zostały jednoznacznie podjęte. W mojej ocenie powinniśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, stawiać na polski przemysł. Założeniem było budowa tego systemu w Polsce. Oczywiście ona byłaby na początku dużo bardziej kosztowna, ale pozyskanie technologii, rozwój naszych fabryk, szczególnie, że musimy o przemyśle rakietowym, czyli tym najbardziej rozwojowym, najbardziej zaawansowanym technologicznie, czy jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie, powinniśmy myśleć o takich rozwiązaniach. Kupno rumuńskie moim zdaniem jest niezasadne. To jest kupienie produktu prosto z półki, danie dużych pieniędzy do firm amerykańskich bez żadnych korzyści technologicznych, a co więcej, proszę jeszcze pamiętać, że później przy ten produkt przez około 40 lat będzie służył w polskiej armii. Trzeba gdzieś go serwisować, trzeba go gdzieś modernizować i bezpieczeństwo serwisowania i modernizowania wymaga, żeby to było robione w polskich zakładach. Jesteśmy zbyt dużym państwem, ze zbyt dużą armią, żeby być uzależnionym od innych. Ja mogę porównać tutaj Turcję czy Koreę Południową, państwa, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, bardzo ważnymi, a jednak stawiają na rozwój swojego przemysłu zbrojeniowego.
Panie pośle, być może my tych zestawów potrzebujemy już, natychmiast tego sprzętu, bo sytuacja geopolityczna jest tak trudna, że one muszą za, nie wiem, kwartał, trzy kwartały stać pod bronią.
Panie dyrektorze, ja się nie zgadzam z tą oceną. To jest pewna narracja marketingowa tych, którzy by chcieli taki sprzęt jak najszybciej sprzedać. Nie zgadzam się z tego powodu. Jeden dywizjon Homara, bo tak się nazywa ten projekt, nie zabezpieczy polskich granic. Tych dywizjonów potrzeba dużo więcej i one w przeciągu roku czy dwóch nie staną w takiej liczbie, która by zabezpieczyła polskie granice. A skoro tego czasu trzeba więcej, to w takim razie trzeba stawiać na polski przemysł, na polskie zakłady, dlatego że i tak to będzie rozłożone w czasie. Jeżeli zagrożenie byłoby w przeciągu kilku miesięcy, to działania polskiego rządu powinny być zupełnie inne, ale taką narrację słyszałem 3 lata temu. Muszą te dywizjony stać już w Polsce, już teraz, bo to jest tak poważne zagrożenie. Jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli to rzeczywiście, bo też pełnej wiedzy oczywiście nie mam na stan dzisiejszy, jeżeli to zagrożenie jest tak duże, to działania muszą być podejmowane zupełnie inne, bo jeszcze raz podkreślam, kilka wyrzutni rakietowych nie załatwi bezpieczeństwa państwa polskiego.
Na koniec, co pan czuł, kiedy czytał pan wywiad z byłym premierem Janem Olszewskim w jednym z polskich dzienników?
Nie wiem, o którym wywiadzie pan mówił, bo ja...
Potem przed kilku dni, kiedy były premier, no i też, nie ukrywajmy, autorytet dla niemalże całego środowiska konserwatywnego, prawicowego w Polsce mówi, że w MON-ie zaszła zła zmiana, że te zmiany, które przyszły na początku roku, trzeba byłoby odwrócić, czyli powinien wrócić minister Antoni Macierewicz na swoje stanowisko.
Jasne, ja pana premiera Olszewskiego bardzo szanuję, bo to mój mentor, mój nauczyciel polityczny przez kilkanaście lat, więc trudno, żebym miał daleko różne zdania od pana premiera. Uważam, że pan minister Macierewicz, przy całym szacunku dla pana ministra Błaszczaka, ale pan minister Macierewicz był chyba najlepszym ministrem obrony w przeciągu tych 28 lat, który dużo w polskiej armii zmienił i bardzo trudno jest dorównać się komuś, kto tak wysoko zawiesił poprzeczkę, dlatego też taka była ocena pana premiera Olszewskiego. Naprawdę to była najwyższa liga i każdy inny minister, nie tylko minister Błaszczak, ale każdy następny będzie miał bardzo trudno, żeby dorównać się ministrowi Macierewiczowi i mam nadzieję, że minister Macierewicz jeszcze poważną rolę w polskiej polityce odegra.
Jaką? Szefa MON, szefa NIK.
Poczekajmy, zobaczymy. Rzeczywistość jest tak nieprzewidywalna. Niektórzy już się nastawiają na jedno stanowisko, a później okazuje się, że jest zupełnie inne albo żadnego nie otrzymują, więc lepiej jak one będą, to wtedy o nich mówić i komentować.
Gra się toczy?
Cały czas się toczy.
Gościnnie Łukasz Jankowski, rozmowa z byłym wiceministrem obrony narodowej, panem Bartoszem Kownackim, o zakupach dla armii i o tym, co będzie ciągiem dalszym tychże zakupów i restrukturyzacji i rozbudowy naszej armii. Natomiast teraz jednym z ważnych dla mnie gości w dzisiejszym poranku nadawanym ze Zwierzyńca, 58 dzień podróży sentymentalnej, wracamy do źródeł, jest ksiądz dziekan Błażej Górski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena na Zwierzyńcu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie i ja, szczęść Boże.
Rozświetliła się moja twarz, ponieważ nie widziałem księdza, policzyliśmy sobie 27 lat i tak się złożyło, że ksiądz był moim szefem przecież. Przecież ksiądz Błażej Górski to legenda zamońskiej pielgrzymki na Jasną Górę. No i przez 6 sezonów ksiądz Błażej Górski, drogi prezesie Krzysztofie Skowroński, był moim szefem pielgrzymkowym, bo przecież byłem porządkowym, potem głównym porządkowym, potem kwartet mistrzostwo, a szefem całości był ksiądz Błażej Górski. Doświetliło się lico księdza Błażeja na wspomnienie.
Z tą legendą to może trochę przesada, ale rzeczywiście wiele lat oddałem pielgrzymowaniu i dzisiaj, kiedy się to wspomina, to wraca taki głęboki sentyment. Oczy zamknąć, to przez chwilę przebłyśnie to wszystko, co tyle lat było treścią mojego życia. Miałem taką zasadę w kapłaństwie, że realizuję to kapłaństwo właśnie pielgrzymując, między innymi pielgrzymując. Bo tak jak święty Paweł powiedział, jesteśmy w drodze. Człowiek na ziemi jest w drodze, a pielgrzymka jakby to utożsamiała tak konkretnie.
Wiedziałem, że ksiądz Błażej Górski to powie, ponieważ my jesteśmy, Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, jesteśmy radiem w drodze. My wychodzimy do tego człowieka, spotykamy go i opowiadamy o wycinku, wycinkach naszej pięknej ojczyzny, ale właśnie przez pryzmat tych spotkań i pielgrzymowania. I ten duch Boży, duch konserwatyzmu, też jest nam bliski. Jak ksiądz myśli, dlaczego obserwując rok do roku ten ruch pielgrzymkowy się zmniejsza? Mi zrobiło się troszeczkę smutno, kiedy przeglądałem portal internetowy i katolickiego radia Zamość, jak również samej pielgrzymki tych, no kiedyś ta nasza piątka tomaszowska, bo przecież tutaj po sąsiedzku Tomaszów Lubelski, duża grupa, 550, 560 osób. Pamiętam tą niezwykłą pielgrzymkę z roku 1991, kiedy święty Jan Paweł II i czekali nocną porą, żeby mieć jak najlepsze miejsca. Spało się pod tymi murami po prostu. Gęsto, pokotem czekaliśmy na mszę z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Jak ksiądz myśli, ksiądz Błażej Górski, dziekan i proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, moim państwa gościem. Czemu tak się dzieje, księże Błażeju?
Mentalność się zmienia. I to zasadniczo. Na przestrzeni kilku lat można to bardzo wyraźnie zauważyć. Zmieniają się dążenia ludzi, zmieniają się ich pragnienia, ich motywacje. Przychodzi z rozwojem świata, z rozwojem cywilizacji, z rozwojem człowieka, przychodzą inne potrzeby i człowiek się im oddaje. A to, co było sprawdzone, w czym się człowiek zrealizował, jakby gdzieś odchodzi do lamusa. To myślę taka jedna z głównych przyczyn.
Tu jeszcze pewna ciekawostka, bo przecież też aktywnie w pielgrzymkach brał udział pewien ksiądz biskup, prawda?
Tak.
Którego
tak,
wspominaliśmy. Pozdrowimy księdza.
Ksiądz biskup Artur, tak, sekretarz episkopatu, konferencji episkopatu.
Pozdrawiamy i zapraszamy do studia księże biskupie. Fantastyczny człowiek, dusza człowiek, no i niejedno moglibyśmy poopowiadać sobie o tych pielgrzymkowych historiach, no ale właśnie. Co wydarzyło się potem, przez chwilę rozmawialiśmy. 13 lat Stary Zamość, a kiedy ksiądz dziekan, ksiądz proboszcz Błażej Górski trafił do Zwierzyńca, w to piękne miejsce?
2011 rok, decyzją księdza biskupa Wacława Depo, przyszedłem tu.
Zaprzyjaźniony i lubiący Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego, dodam.
No, wcale się nie dziwię. I już właściwie 8 lat, bo w sierpniu minęło właśnie 8 lat, jestem tu. Prowadzę, że tak powiem, tę parafię. Uczę się, chyba na nowo się uczę tego, jak być człowiekiem, jak być przy tym księdzem, jak być zadowolonym z tego, co każdego ranka Najwyższy nam daje. Dzisiaj nawet na wstępie mszy świętej pozwoliłem sobie na taką refleksję. Wspomniałem do zgromadzonych ludzi, zobaczcie te promyki słońca. Możemy je dostrzec, jak one rozświetlają ciemności nocy, jak rozbijają tę noc. Tak samo działa w nas nasz Pan, który swoją łaską, takimi promieniami rozświetla to, co jest zakryte, no i przez to daje autentyczną radość. I to jest najpiękniejsze. I tak staram się żyć.
Chyba nie ma nic piękniejszego niż duszpasterz, który w taki sposób mówi o swojej misji i posłannictwie, ale powiem słuchaczom i słuchaczkom Radia Wnet, że też jak mieliśmy te odprawy, to ksiądz Błażej Górski mówił nam, że to, że jesteście już tymi porządkowymi kwatermistrzami tak długo, to wcale nie znaczy, że trzeba do tego podchodzić z rutyną, tylko zawsze od nowa, na nowo przyglądać się. I zapamiętałem to, co ksiądz Błażej Górski powiedział wiele lat temu. Ja to pamiętam do tej pory. Nie róbcie tak, żeby słyszeć tych ludzi, ale starajcie się ich słuchać, cokolwiek się nie dzieje na trasie pielgrzymkowej. I robię to do tej pory, księże Błażeju, także to była dobra podpowiedź. Słucham tych ludzi i dlatego chyba robię to, co robię radiowo. Natomiast wiele osób mówi, że tak, jak najpiękniejszą wioską w Polsce położoną pod kątem geograficznych, naturalnych i wodnych cieków, i stawów, i lasów jest Wożuczyn, gdzie będziemy gościć w piątek, tak wszyscy zgodnie jak jeden mąż mówią, że Kościół na wodzie świętego Jana na Pomuce na Zwierzyńcu, księże Błażeju, jest najpiękniej położonym i najpiękniejszym kościołem w Polsce. Zgadza się ksiądz Błażej z tym powiedzeniem?
Tak. To jest nasza perełka, z której jesteśmy naprawdę bardzo dumni. Nie tak dawno, bo wczoraj oprowadzałem dużą grupę gdzieś tam z północy Polski. Właśnie w tym miejscu byli urzeczeni, byli wsłuchani w to, co w kilku zdaniach chciałem im przekazać, ale widać, jak ci ludzie przeżywają, jak odkrywają na nowo to, co już jest od tak dawna, co jest, powiedzmy, po prostu stare. Nie dlatego, że już do wyrzucenia, ale jest stare, jest dziejowe i w tym można odkryć niesamowite piękno. Ci ludzie to robią. Ja ilekroć jestem w kościółku, teraz stąd niemal widzę tę budowlę i zawsze tłumaczę, że nazywamy to miejsce kościółkiem, nie kościołem.
Właśnie kościółkiem.
Kiedyś to była siedziba parafii, więc może z taką powagą ludzie do tego też podchodzili. Ale dzisiaj ja sam świadomie preferuję to powiedzenie. To jest kościółek. Nie tylko z tej racji, że on jest maleńki w porównaniu chociażby z tym kościołem parafialnym, który mamy w Zwierzyńcu, ale on jest piękny. Jest po prostu piękny.
No powiedzmy trochę o historii, o tym niezwykłym położeniu na tej wysepce zwierzynieckiej. Ten kościółek tak dumnie ocieniony drzewami, a wokół woda i opatrzność i Duch Boży.
Tak, było sobie takie małżeństwo. Tomasz Zamoyski i jego małżonka Aniela, którzy bardzo cierpieli, mimo że się bardzo kochali, nie mieli potomka. Prosili przez wiele lat Pana Boga, aby zesłał im tę łaskę, żeby się doczekali potomstwa. Pan Bóg w swojej dobroci sprawił to, spełnił życzenie i ci ludzie na tyle mądrzy, na tyle wdzięczni, że postanowili coś Panu Bogu dać od siebie, a przy tym zostawić całej potomności. Być może wtedy nawet o tym nie myśleli, o tym drugim motywie, ale on się pięknie zrealizował. I rzeczywiście, jako dowód wdzięczności za łaskę od Boga otrzymaną, postanowili, że wybudują tu kościół. To była najpierw początkowo dworska kaplica. A później z biegiem czasu zmieniła się na świątynię, później stała się siedzibą parafii. Niesamowite dzieje, przepiękna historia. Samo usytuowanie na jednej z czterech sztucznych wysp oblanych wodą postawili kościółek w formie, w kształcie takiej budowli dworskiej. Taki mały dworek, przepiękny z każdej strony, wewnątrz w sposób szczególny. Kościółek ten poświęcili również niesamowitemu patronowi. Też niesamowita z kolei historia tego patrona. Święty Jan Nepomucen. Dziwimy się, dlaczego akurat tu czeski ksiądz z Pragi, tragicznie kończący swoje życie, bo zamordowany przez króla i wrzucony do Wełtawy. Okazuje się, że właśnie budowniczy kościółka Tomasz Zamoyski bardzo miał wielki sentyment do tego męczennika, a studiując w Pradze był świadkiem odradzającego się kultu świętego. To był ewenement na ówczesne czasy w Europie i rzeczywiście tak się zakochał w postaci tego świętego, że postanowił, iż ten kościółek będzie jemu poświęcony.
I coś w tym zostało, bo tak, księże Błażeju, taka moja refleksja i mieszkańców, że objeżdżając dawne dobre ordynacje, objeżdżając te nasze parafie, nasze mostki, cieki wodne, no tych figurek świętego Jana Nepomucena jest chyba najwięcej w Polsce.
Tak. Spotyka się nawet tu w naszych okolicach kilkanaście bodajże figur, ponieważ on jest patronem tych miejsc, które są związane jakby z wodą, ze zbiornikami wody, z rzekami, z mostami i stąd chyba myślę też taki żywy ten kult od dawna w Polsce także.
Panie i panowie słuchaczki i słuchacze, ksiądz Błażej Górski, dziekan, był moim gościem z takim wzruszeniem, bo wydaje mi się, że ta podróż Radia Wnet w tym roku, wracamy do źródeł, szczególnie tutaj na ziemi zamojskiej, jest takim moim sentymentalnym powrotem do źródeł. Księże Błażeju, dziękuję za udział w programie i przede wszystkim proszę też od czasu do czasu o modlitwę, westchnienie do najwyższego w naszej intencji tego radia, jedynego w Polsce radia w drodze, Radia Wnet Krzysztofa Skowrońskiego.
Dziękuję i będę pamiętał.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dziękuję za udział w programie. A teraz tak sentymentalnie. Formacja Half-Light, Otchłań albo Baal, aby gdzieś tam przypomnieć sobie to wszystko, co było dla nas ważne wcześniej, wiele lat temu, natomiast zawsze zostaje na dnie serca i duszy, tak jak takie spotkanie po latach z księdzem Błażejem Górskim. Dziękuję.
Dziękuję.